Dzień dobry, witam Państwa w przeglądzie złych wiadomości. Nazywam się Rafał Toka-Frąckiewicz i przygotowałem dla Was dzisiaj pakiet niezwykle ekskluzywnych treści. Zacznijmy od tego, że Poczta Polska przestała roznosić listy, rozwozić listy, listy Poczty Polskiej niezwykle często w ostatnich miesiącach nie trafiają do swoich adresatów. Zgłębiam ten temat specjalnie dla Państwa, w związku z tym, że dotknął mnie osobiście, gdyż czekam ciągle na kilka listów niepoleconych, co jest istotne. One do mnie nie docierają i jak się dowiedziałem od mojego listonosza dosłownie kilka dni temu, nie dotrą prawdopodobnie, gdyż Poczta Polska przestała wysyłać listy. W sensie klasycznie odbiera je ze skrzynek pocztowych, wysyłam do różnych stacji pocztowych w całej Polsce, ale na stacjach pocztowych nie ma już listonoszy. Przynajmniej no, nie ma ich tylu, ilu ich było wcześniej, gdyż na przykład w moim tutaj okręgu sarockim było wcześniej 9 listonoszy, którzy roznosili listy w promieniu kilkunastu kilometrów, a w tej chwili jest ich 3. Resztę zwolniono. I spytacie, co teraz? Teraz powiem Wam coś ciekawego. Otóż okazało się, że Poczta Polska zatrudniła firmę zewnętrzną do rozwożenia listów, po tym jak zwolniła listonoszy, którym zresztą dziadowsko płaci. Często musieli za własne pieniądze, własnymi prywatnymi samochodami rozwożąc te listy. Tak się zresztą ciągle dzieje. No więc już nie rozwożą, bo zostali w większości zwolnieni, a ci, którzy pracują, nie dostają listów do ręki. Kiedy listy dochodzą na pocztę, taką jak tutaj w Sarocku, trafiają na wielką kupę, dostają się do worów różnego rodzaju i listonosz mają prikaz, żeby ich nie dotykać w ogóle, bo jest wiadomo, że jeżeli listonosz weźmie z takie listy, to on je rozda gdzieś i rozniesie do skrzynek, a jeśli listonosz nie dostanie tych listów, to będzie gdzie chodził i przestępi listonoszem. W sumie nie wiem, na cholerę tych 3 jeszcze zatrudniają. Firma zewnętrzna, o której wspomniałem. To jest ciekawe, bo listonosz powiedział, że nie pozwalałem się dotykać do listów i raz na dzień, raz na kilka dni, w sumie to mówił raz w tygodniu, przyjeżdża firma zewnętrzna wielkim busem i wsadzałem wszystkie listy do firmy zewnętrznej i oni się w sensie nie rozpełzają. No, jedna fura, tak? Ta fura zaczyna sobie gdzieś tam sobie jedzie i nikt nie wie właściwie, gdzie jedzie. Z rozmów z sąsiadami, z tych rozmów wynika, że oni też nie dostają często listów, na które czekają. Na przykład kart płatniczych nie dostają, co jest coś denerwujące dla nich. Owszem, dostają piny do kart płatniczych i to jest sytuacja, z którą się spotkałem nie tylko u mnie w terenie, bo jeszcze obdzwoniłem pół kraju. Się okazało, że to jest w całym kraju taka sytuacja. Występuje już od kilku miesięcy, że na przykład też dostaje piny do karty, ale karty nie dostaje, bo piny są listem poleconym wysyłane, a karta zwykła, w związku z tym te zwykłe listy nie docierają do adresatów. No i mam takie pytanie teraz do Poczty Polskiej, nie wiem, że dojdzie do Poczty Polskiej, ale mam nadzieję, że dojdzie do Poczty Polskiej, bo wiem, że kiedyś mi dzwonili, kiedy pisałem o nich coś, znaczy mówiłem, nie, pisałem na Twitterze coś o nich złego, a propos tego, czego nie robią, a powinni robić i się nagle dobrze, że jakiś rzecznik odezwał, jest panie rzeczniku, ja bym bardzo chciał uzyskać odpowiedź na pytanie dotyczące listów, które wysyłają sobie ludzie, które nie trafiają do adresatów. Co to za firma zewnętrzna została przez Was zatrudniona w miejsce zwolnionych listonoszy, i jakim cudem w chwili, kiedy listonosze przestali rozwozić listy, listy przestają docierać do adresatów? Takie pytanie mam do pana rzecznika Poczty Polskiej. I poza tym, czy ta firma ma certyfikat jakieś bezpieczeństwa, czy ta firma ma wszystkie certyfikaty potrzebne do przejmowania prywatnej korespondencji, bo Poczta Polska to jest jakaś instytucja, tak? A jakaś firma zewnętrzna instytucją nie jest, w związku z tym wiadomo, która pracuje, kim jest właściwie ta firma, przez kogo została stworzona, podejrzewam, że wy wiecie, przez kogo została stworzona i macie się z nim na ty, bo się kolegujecie, takie mam wrażenie, mogę zaryzykować jakieś stwierdzenie, zmiany kosztuje. Szanowny rzeczniku Poczty Polskiej, co tu się od tego wuje? No dobra, Poczta Polska mamy za sobą, przejdźmy dalej, przejdźmy do Bliskiego Wschodu, gdzie jak w zeszłym tygodniu mówiłem, Zjednoczone Emiraty Arabskie poinformowały o tym, że wychodzą z OPEC, okej, okay, czyli w związku z tym mogą wysyłać ropy ile chcą i komu chcą i za ile chcą i w dowolnej walucie, jaką sobie wymarzą, mowa była o juanie w przypadku Arabii Saudyjskiej, ale skupmy się na Zjednoczonych Emiratach Arabskich, które jak w zeszłym tygodniu mówiłem, sobie zrobiły rurę w ciągu ostatnich lat, którą będą wypuszczać ropę, omijając cieśninę Ormus, ponawiam mapkę z zeszłego tygodnia, tak to jest ona. Jak widzicie na tej mapce jest taka miejscowość już poza cieśniną, która nazywa się Fujairah i w tej miejscowości ta rura się kończy i tam jest port. Ja w zeszłym tygodniu zastanawiałem się, czy oni się dogadali z Iranem, czy nie, czy Iran się zgodził na to, czy nie, czy Zjednoczone Emiraty będą z Iranem razem współpracowały w związku z tym, że robią taką dość dużą zmiankę i podmiankę, jeżeli chodzi o wysyłanie ropy. No więc w tym tygodniu usłyszeliśmy odpowiedź, ze strony Iranu, w sensie nie taką bezpośrednio dotyczącą tej kwestii, że wyszedł i powiedział, ej, dobra, dogadaliśmy się, albo się nie dogadaliśmy. Iran po prostu zbombardował nie rurociąg, o którym mowa, tylko właśnie tą stację końcową, tam gdzie jest port i instalacje, które pozwalają na przesyłanie ropy za pomocą tankowców dalej. Wnioskuję więc z tego, że Iranowi to się chyba nie spodobało. Jednocześnie w tym samym czasie Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty poinformowały o tym, że będą realizowały plan, o którym mówiłem parę miesięcy temu, ale który gdzieś tam zniknął w ciągu tych ostatnich miesięcy, że będą sobie kopały własne kanały, takie jak kanał Suezki, tylko że omijające cieśninę Ormus. Arabia Saudyjska chce sobie zbudować taki długi, długi kanał, który się kończy na Morzu Czerwonym, a z kolei Zjednoczone Emiraty stwierdziły sobie, wykopią krótszy kanał, który będzie mijając cieśninę Ormus, wysyłał te wszystkie rzeczy czy na zewnątrz, tak jak to chciał robić z pomocą rurociągu, który właśnie dopiero co zbudował. Kanał jeszcze nie zbudował ani Zjednoczony Emirat, ani Arabia Saudyjska i raczej nie zbudują, bo jak widać po tym, co się wydarzyło przy okazji tej rury, Iran w chwili, kiedy mu się nie podobają pewne pomysły eksportowe swoich sąsiadów, nie reaguje werbalnie, tylko fizycznie i myślę tak, że port zbombardowany przy okazji zakończenia rury, które tam się znajdowało, tak samo wszelkiego rodzaju budowy różnego kanałów będą pod ostrym ostrzałem i też nic z tego nie wyjdzie. Jeżeli chodzi zaś o sam konflikt zbrojny toczący się w Zatoce Perskiej, to Donald Trump na zmianę mówi to, co mówił przez ostatnie tygodnie, że zamyka, otwiera, ale to nie jest istotne, gdyż całe Ministerstwo Wojny, Departament Wojny Stanów Zjednoczonych dzisiaj poinformował, że UFO jest głównym tematem, którym się będzie zajmować. Serio, to jest główna informacja dzisiejszego wieczoru, kiedy to Ministerstwo Wojny, Departament Wojny Amerykański zaczął publikować masowo filmy z obiektami niezidentyfikowanymi, nazywanymi UFO. Nie mówią wprost, że to są kosmici, aczkolwiek się pojawia taki domysł, że to musi być jakaś obca cywilizacja, która tutaj dziś buszuje. Wiem, że od dawien dawna temat UFO spędza sens powiek całej ludzkości. Jako młody chłopak czytałem Denikena oraz polskich różnych jego naśladowców. Te informacje o latach spotkach były dość takie interesujące, frapujące, aczkolwiek w związku z tym, że nikt nigdy ich nie widział na oczy, w sensie wiele osób twierdzi, że widziały na oczy, ale nikt nigdy nie zarejestrował w jakiś sposób, który mógłby pomóc w identyfikacji tego typu obiektów, dawno sobie dałem z tym święty spokój. No i te materiały dostarczane przez Departament Wojny Amerykański są w podobnej jakości. Zresztą sami widzicie teraz, jak to wygląda, tak? Szaro-buro, mamy XXI wiek, rok 2006, każda w ręku komórkę, która nagrywa po prostu 4K, 10K, 1000K w ogromnych ostrościach, a tutaj nagle wysyłają nam znowu materiały, na których nic nie widać. Także myślę sobie, że odciąganie uwagi opinii publicznej światowej od tego, co się dzieje przy okazji Ormuzu i innych sytuacji związanych z Amerykanami, idzie na pełnej parze i ciekawe bardzo, jak to się wszystko skończy. Nie mówię UFO, bo to już wiadomo, że UFO istnieje, bo Departament potwierdził wojnę, ale jak się skończy sytuacja ogólnoświatowa, nie za bardzo jednak wiadomo. I znów przeskakujemy do Polski, w której się dzieją bardzo ciekawe rzeczy. W życie ma wejść tak zwana opłata reprodukcyjna, czyli podatek dołączany do telefonów, kamer, monitorów, komputerów, do wszystkiego tego, na czym można oglądać różnego rodzaju obrazy oraz słuchać muzyki. Opłata ta ma trafiać do artystów, którzy tworzą muzykę, którzy są ponad strasznie okradani przez społeczeństwo, które masowo kopiuje pliki wideo oraz audio, żeby słuchać swoich ukochanych polskich artystów właśnie na telefonach, na telewizorach, na komputerach i temu podobnych urządzeniach. Przyznam szczerze, że osobiście dawno nie spotkałem nikogo, kto by zasysał muzykę polską szczególnie po to, żeby jej słuchać później na telefonach, bo są, jak wszyscy wiecie, te wszystkie streamingi, inne rzeczy, ale o tym wszyscy słyszeliście w ciągu ostatniego dnia, kilku dni, kiedy ten pomysł dodatkowego podatku się pojawił, więc ujmę go inaczej, od drugiej strony pokazując, jakim kompletnym złodziejstwem jest cały ten pomysł. Przyznam szczerze, że na tego tematu w ogóle nie ruszać, bo wszystko nim w sumie powiedziane, tak mi się to wydawało, aż wreszcie trafiłem na tweet pana Łukasza Warzechy. Łukasz, pozdrawiam cię serdecznie, który jednak połączył mi pewne kropki w mózgu i dzięki temu mogę wam sprzedać wiedzę, której chyba nikt nie ma tak naprawdę, albo przynajmniej nie publikuje, gdyż dotyczy ona za X-u. Otóż Łukasz przeliczył sobie, że do 150 milionów rocznie ukradnie rząd od twórcy opłacą podatku samych smartfonów. I te 150 milionów nagle zaczęły mi działać w głowie, gdyż dosłownie dwa tygodnie temu gościłem u mnie tutaj w Serocku człowieka, który jest w ZAX-ie i który przybył, żeby sprzedać trochę informacji dotyczących tego, jak on sobie funkcjonuje. Otóż 150 milionów to jest, wydaje się, sporo kasy. Tak tyle, że sam ZAX zbiera rocznie i to informacja, która pochodzi z jakiegoś zjazdu wolnego sprzed właśnie dwóch tygodni ZAX-u, zbiera rocznie ponad 750 milionów złotych, które ma na artystów. Ja teraz coś powiem, 150 milionów, 750 milionów, to będą mieli więcej artyści, tyle że nie właśnie do końca tak sytuacja wygląda. Gdyż ZAX, który zbiera pieniądze i ten podatek jest identyczny, także połączmy ZAX ten podatek w jedno, czyli ten reprodukcję oraz ZAX, nazwijmy to jednym i tym samym urządzeniem, w diable zapomniany sposób, że pobiera pieniądze od nas, obywateli, od sklepikarzy, od fryzjerów, od całego świata, który słucha polskiej muzyki, nie tylko także zagranicznej, z której ma też duże dochody, zabiera te pieniądze, po czym ma w planie rozdać je wszystkim artystom, którzy te pieniądze powinni zarobić, gdyż ich muzyka jest puszczona w tych różnych fryzjerniach, w sklepach spożywczych i w innych miejscach, gdzie leci muzyka, tak? W teorii tak to wygląda. W rzeczywistości ZAX tego nie robi. No może nie robi tego do końca, gdyż podam kilka przykładów. Dobre kilka lat temu, prawie 10 lat temu, chyba 10 lat temu, no ponad 10 lat temu, ZAX sobie kupił za ponad 10 milionów jakiś pałac, który to miał być siedzibą ZAX-u, nigdy nie był. Ludzie związani z ZAX-em twierdzą, że de facto miał być siedzibą prezesa ówczesnego ZAX-u, ale też nigdy nie był, bo trzeba było go wyremontować. No więc ZAX w remont pałacu, który kosztował ponad 10 baniek, włożył kolejne miliony złotych, żeby go wyremontować, co się nie skończyło nigdy. Po prostu pieniądze, które tam trzeba było wkładać, były nieskończenie wielkie, a nawet takich ZAX nie ma. W związku z tym po kilku latach ZAX sprzedał ten pałacyk taniej niż kupił go 10 lat wcześniej. Minimum 20 milionów złotych poszło się bujać. Mamy 150 milionów z opłaty tej reprodukcyjnej, no to odejmijmy sobie tego 20 milionów, już mam tylko 130 milionów. Następne sytuacje. ZAX miał jakąś rocznicę kilka lat temu swojego istnienia i na koncert upamiętniający tę rocznicę wydał też miliony złotych. Byliście na tym koncercie? Słyszeliście coś o nim kiedykolwiek? Nie sądzę, bo jeżeli ZAX jest firmą ogólnopolską, ten koncert powinien być reklamowany wszędzie tak naprawdę, a tymczasem nie był reklamowany chyba nigdzie, bo tam się taka informacja nie daruje, że taki koncert będzie miał miejsce, a na koncert poszły miliony złotych. Jak mówili ludzie związani z tym koncertem, stworzeniem koncertu, takich pieniędzy nikt nigdy na tego typu koncert nie wydał. Kolejne miliony poszły w błoto. Mamy sytuację związaną znowu z ZAX-em i to jest firma podporządkowana Ministerstwu Kultury, które teraz chce dziabnąć ona 150 milionów za pomocą samych smartfonów. Na komputerach, na kamerach, wszystkim zarobią jeszcze więcej, tak? No więc, ZAX ma fajny sposób na wyprowadzanie pieniędzy z firmy. Tworzy różnego rodzaju fundacje, które wspierają polską kulturę. W zamyśle. Jak to wygląda w rzeczywistości? Jest jakiś taki zespół, nie będę z jego nazwy, ale on sobie po prostu pojechał do Stanów. Pojechał do Stanów, zagrał jakieś koncerty i ZAX poinformował wtedy o wielkim sukcesie jednej z fundacji podległych ZAX-owi, że dzięki tej fundacji ten zespół mógł sobie tam w Stanach zaistnieć. Rozmawiałem z ludźmi z tego zespołu, no więc chyba nie do końca. Tak było, jak mówił ZAX. Gdyż ci ludzie musieli pojechać tak, za własne pieniądze, sami sobie wynajęli im chałupy tam, żeby sobie mieszkać, organizowali sobie sami koncerty, sami grali, no bo ZAX nie grał razem z nimi, z ZAX-em nie mieli nic wspólnego, ZAX się po prostu podłączył pod ich trasę koncertową, na którą co prawda obiecał pieniądze, ale te pieniądze nigdy zostały dostarczone do artystów. Więcej, artyści, którzy są zrzeszeni w ZAX-ie, a jest ich cała masa, to są tysiące ludzi, dzielą się na takich, którzy grają, grali albo nigdy nie grali i ci, którzy nigdy nie grali z tej wielkiej puli także dostają pieniądze. Na przykład zasiadają sobie w zarządzie ZAX-u, mimo że nigdy nie mieli wspólnego z muzyką, dostają jakieś stypendia specjalne, mimo że nigdy nie mieli wspólnego z muzyką i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Trzy przykłady, tak na szybko związane z tym, jak działa ZAX. I teraz firma, która zarabia 750 baniek, której pieniądze miały iść mają być na artystów, a jak widzicie teraz słyszycie, często nie idą, gdyż są niegospodarnie zarządzane, w związku z tym znikają. Ci sami ludzie, podejrzewam, w Ministerstwie Kultury, którzy wiedzą o tym, jakie przekręty mają miejsce w ZAX-ie, informują wszystkich dookoła, że stworzą jeszcze jeden podatek, który będzie dublował to, co robi ZAX, żeby płacić pieniądze wszystkim artystom. Ale jak sobie słyszeliście przed chwilą, nie wszyscy artyści są artystami, mimo tego, że są w ZAX-ie. Taka sytuacja. Jedni mówią o podatku i to jest prawda, to jest ukryty podatek, w sensie nieukryty, bezczelnie podany podatek, mówiąc o tym, że my jesteśmy złodziejami, że mamy telefony, na których możemy słuchać polskiej muzyki, ale że tego nie robimy, to trzeba ukarać jakimś podatkiem. Z drugiej strony pieniądze w sposób niesamowity wyciekają z tego typu instytucji, jak tego typu jak ZAX. No i zostajemy sobie w sytuacji, w której to dowolne ministerstwo sobie może wymyślić kolejny podatek pod przykrywką tego, że nie podoba im się myślenie obywatela, które co mają w głowie. Nie to, że obywatele muszą być źli, kraść, robić różne brzydkie rzeczy. Wystarczy, że jakiś urzędnik państwowy w randze ministra sobie wymyśli, że tak jest i tym przykryje temat pomysłu kradzenia pieniędzy z kieszeni obywateli. Tyle w temacie opłaty reprodukcyjnej, której wszyscy jesteśmy już ofiarami. Węgry! Przeskoczymy teraz na Węgry. Na Węgrzech, pamiętacie, odbyły się wybory, o których dość obszernie informowałem, łącznie z relacją z wyborów na Węgrzech. No więc, jak pamiętacie, pierwszego dnia, kiedy te wybory się zakończyły, pan Madziar, szef nowy, w sensie przyszły chyba ciągle jeszcze, ale premier węgierski, poinformował o tym, że pierwszy wyjazd, jaki planuje, to planuje sobie do Polski. Że do Polski pojedzie, bo to jest bardzo ważny partner. Dopiero później pojedzie tam do Berlina, do Brukseli, ale generalnie do Polski to pierwszy jego wyjazd będzie. Jak się okazało, tak się nie stało. Pan Madziar pierwszy wyjazd zrobił do Włoch, spotkał się z panią Meloni. Wcale mu się nie dziwię, gdyż pewnie przemyśleli sobie sytuację taką, jaką miał wcześniej Orban, że Polska zerwała stosunki z Węgrami, Polska nie utrzymywała stosunków z Węgrami. Mało tego, w chwili wyborów, które trwały na Węgrzech, pan Nawrocki, prezydent Polski, najpierw odmówił wizyty na Węgrzech, mówiąc, że to są ruskie szpiony, a następnie pojechał przymuszony przez ambasadę amerykańską, który kazał mu jechać, żeby wesprzeć Orbana jednak w wyborach, którego tam do końca nie wsparł, tylko gadał jakieś kocopoły, nie za bardzo związane z samym Orbanem. Pan Madziar zdaje się wyciągnął wnioski z tego, co się działo w stosunkach polsko-węgierskich w ciągu ostatnich lat, po prostu olał Polskę i słusznie, gdyż tak, z kim miałby tutaj rozmawiać? Z gościem, tył prezydent, który, z którym nie musi rozmawiać, bo wystarczy pogadać sobie z ambasadą amerykańską albo pogadać sobie bezpośrednio z Trumpem i będzie wiedział, co robi pan Nawrocki, oraz, czyli prezydent Polski, cała ta kancelaria, oraz jak będzie chciał czegoś od Polski, to tak jak Rosjanie przez Niemcy zawsze, jeszcze jak były stosunki, Rosjanie przez Berlin mówili, co chcą od Polski, Berlin to wymusza na Polsce i myślę, że pan Madziar doskonale wie, że wystarczy pojechać sobie do Waszyngtonu i tam powiedzieć panu Trumpowi, czego chce od Polski i Polska będzie to robić. Z drugiej strony ma gościa, który podlega ambasadzie niemieckiej, czyli pana Tuska, w związku z tym też bez sensu jechać do krajów, które tam jeden słucha Amerykanów, drugi słucha Niemców, żaden z nich nie prowadzi własnej polityki, tak jak pani Meloni, której pojechał. Tutaj mam sytuację clear, dwoje przywództw samodzielnych swoich państw spotkało się, czyli Meloni razem z panem Madziarem. Nie jest mi z tego powodu przykro, że Polska została pominięta. No została pominięta, bo się nie liczy. Nie zajmuje żadnego miejsca w tym wyścigu geopolitycznym, politycznym, europejskim, żadnego kompletnie, tylko jest wykonawcą różnego rodzaju poleceń innych, w związku z tym trudno ją traktować poważnie, a to, że pan Madziar potraktował ją jak trzeba, czyli bardzo poważnie podszedł do tematu, stwierdził, no oni są niepoważni, więc tak poważnie podchodząc, to nie można ich poważnie traktować i do nas nie przyjechał. Temat tego przyjazdu do Polski Madziara zresztą nie został kompletnie poruszony przez polskie media, w związku z tym i tak mało kto wiedział, że on chciał w ogóle myślał o tym, żeby teraz przyjechać. Do Włoch też pojechał pan Tusk, żeby spotkać się z papieżem oraz też z panią Meloni się spotkał, że pani Meloni się spotkała, nie wyglądała osoba jakoś zachwycona, że musi się spotykać, ale co ciekawe jest z tym wyjazdem pana Tuska do pana papieża, bo w sumie nie wiadomo, jak on tam się znalazł, tak, w sensie Tusk. To jest facet, który tak, wspiera rozwiązania mające likwidować dzieci w brzuchach matek. Wspiera wszelkie dziadostwo, które służy upadkowi cywilizacji łacińskiej, w związku z tym na grzyb on to pojechał, nie wiadomo. Jest strasznie wierząca, czy był strasznie wierzący, 20 lat temu, jak wtedy, kiedy trzeba było pokazać, że jest dobrym katolikiem i wziął wreszcie ślub z żoną, z którą żył sobie przez całe lata bez ślubu i to mi się okazało, ale w 2005 roku to było bardzo istotne dla opinii publicznej, czy on się prowadzi poważnie, porządnie, tak mu się przynajmniej wydawało, w związku z tym wtedy wziął ślub kościelny, a później się okazało, może trochę lipa z tym ślubem kościelnym, gdyż jego żona miała innego faceta, chyba wtedy, tak mi się wydaje. No więc dla grzyba pojechał człowiek, który tak jest niewierzący, jest niepraktykujący, działa na szkodę państwa własnego, tak naprawdę nikogo nie obchodzi, poza Polską, nawet w Polsce ma około to obchodzi, ale tak, działa na szkołę kościoła, tak jak polski episkopat i co też mało kogo chyba obchodzi, łącznie z papieżem, który by już dawno chyba rozgonił episkopat, bo się przejmował tym, że polski episkopat działa na szkodę kościoła. Okej, no więc sobie zaczyna chyba rozumieć, po co on pojechał. Dwóch gości, którzy nie mają na nic wpływu, przynajmniej tak wygląda, którzy mają w nosie to, co się do nikogo ich dzieje, dwóch gości, którzy rozchrzaniają własne państwa, no tak, to ma sens. Sorry, to w takim razie nie czepia się pana Tuska, że spotkał się z panem papieżem. Trudno, no dwóch gości na samym poziomie. Pan Tusk tam pojechał, tak skończę jeszcze i dał prezent panu papieżowi, dał mu książkę, jako że jest premierem Polski, oczywiście książka dotyczyła czego? No judaizmu, dokładnie była to Tora, dokładnie żydowska, dokładnie była to Tora żydowska w przekładzie kaszubskim, w sensie w języku kaszubskim, co jest już kompletnym absurdem, ale to, że polski premier jedzie do Watykanu, co by nie myśleć o całej sytuacji związanej z obecnym stanem kościoła katolickiego na całym świecie, tak to ujmę, i zawozi papieżowi katolickiemu i z żydowską torę po kaszubsku, okej, okay, niech będzie. Niech, to, że jest po kaszubsku, to w ogóle po prostu nie, jest żadne, nie ma żadnego znaczenia w tej sytuacji. No i myśli ktoś sobie, że tutaj skończę. No nie, bo się okazało szybko, że ta tora w sklepie kosztuje, w księgarni kosztuje 130 zł. Czyli premier 20 gospodarki świata jedzie do głowy kościoła katolickiego z prezentem, nie związanym z jego kulturą w żaden sposób, w sensie z kulturą kraju, w którym operuje, który sobie kupi gdzieś chyba w ostatniej chwili na przykład na lotnisku za 130 zł. Tak to chyba wyglądało. I tutaj wiele osób się czepia właśnie tej sumy, że za 130 zł to jest ten straszny skandal, że Tusk po prostu w ogóle poważył się tak tanią rzecz dawać. Ja powiem tak ze swojej strony. Papież codziennie od różnych pacjentów, którzy setkami przebywają przez jego komnaty, dostaje mnóstwo jakichś prezentów. Podejrzewam, że większość z nich ląduje w śmietniku, w związku z tym to akurat pan tu się wykazał rozsądkiem, gdyż po prostu stwierdził, że ej no, tanie państwo, kiedyś mówiłem, że będzie tanie państwo, teraz robię niezbyt tanie państwo, poza tym nie szanuję chyba tego za bardzo pana papieża, w związku z tym dam mu cokolwiek i tak to wyrzuci, mam to w nosie. Tu nie ma tematu, cena tej książki nie ma znaczenia, ale to, że polski premier jeździ z jakąś torą do papieża jest chyba dość żenujące. Tak mi się przynajmniej wydaje. Infradźwięki uszkadzają słuch. To niemieccy specjaliści się dowiedzieli w tym tygodniu, w sensie ludzie się dowiedzieli od niemieckich specjalistów, którzy w tym tygodniu publikowali informację o tym, że infradźwięki uszkadzają serce, słuch, narządy wewnętrzne. Co to za wiadomość? W sumie żadna, bo wszyscy o tym wiedzieli, że infradźwięki wywoływane między innymi przez wiatraki, a szczególnie przez wiatraki, powodują takie rzeczy, tylko teraz mam tak namacalnie, jasno, ciemno na białym albo biało na ciemnym podane, że tak się dzieje. No i teraz jest pytanie, czy to będzie jakiś wstrząs dla całej Europy, dla świata całego, nie sądzę. Myślę, że skoro Niemcy te dane opublikowali, te dane są wzięte pod uwagę w Niemczech, gdzie no, wiatraki stają się powoli pasem, ale jeżeli tam będą zakazane, gdzieś będzie trzeba je sprzedać i myślę, że infradźwięki w Niemczech będą dalej uszkadzały serca i tam nie będzie można stawiać wiatraków, żeby nie niszczyły dobrych niemieckich serduszek. Okej. Okay. Ale w Polsce te same infradźwięki będą bardzo pozytywnie wpływały na zdrowie obywateli. Tak z węglem się stało, kiedy to węgiel niemiecki okazał się bardzo zdrowy dla środowiska, a węgiel polski wciąż jest bardzo niezdrowy, bo nie jest niemiecki. I tak było z gazem i wieloma innymi rzeczami. Nudne to jest strasznie, bo się wydarza w kółko i ciągle, i każdego dnia, każdego miesiąca, każdego roku mamy dostęp do informacji, które pokazują, że Niemcy mają głęboko w pompie wszystkich dookoła, ale ciągle można spotkać ludzi, którzy uważają, że Niemcy liberalizm, trzeba z nich brać przykład. Dzisiaj chyba widziałem jakiegoś Niemca, który obligował informację o szokowanym przychodzie do Warszawy. Okazało się, że tutaj w Międzyzie chodzą po ulicach, że tu jest czysto, schludnie, nikogo nie napada na ulicach, że sklepy są czynne, 2-4 na dobę, można wszystko kupić, jest wspaniale, bezpiecznie, cudownie. I ten Niemiec był w ogromnym szoku. Do swoich Niemców po niemiecku zaczął szwargotać, że musimy zmienić zdania na temat Polski, bo Polska już nie jest taka, jak nam się wydaje. W sensie wydawało jemu się, a im się wydaje. Szczerze mówiąc, ja nie zmieniam tego zdania. Niech siedzą u siebie i do nas nie przyjeżdżają, to będzie dla nas bezpieczniej na dłuższą metę. Także jak uważam od dawien dawna, że trzeba jak największą robić propagandę o tym, jakimi jesteśmy szowinistami, rasistami, karaluchami wstrętnymi dla każdego przyjezdnego i takie materiały tłumaczyć i wysyłać na Bliski Wschód, na przykład, nie wiem, do Azji, że wszyscy się bali tutaj przyjeżdżać, co nas zwrotowało w 2015 roku, kiedy to właśnie takie informacje były powszechnie publikowane w mediach zachodnich, nawet w polskich, którzy mówili o nas jako rasistach, dzięki temu w 2015 roku, kiedy była pierwsza kawalkada ludzi pustyni do Europy, Polskę to ominęło. Niestety zaczyna mieć dobrą prasę i to może się dla nas bardzo źle skończyć. Jeżeli zaś chodzi o lud pustyni, to dochodzą informacje od kilku dni z Hiszpanii o tym, że szykuje się nowy Dawid XIX. On się jakoś inaczej nazywa, ten Dawid XIX, ale szykuje się Dawid XIX, gdyż na jakimś statku odkryto zarzewie strasznego wirusidła, które po prostu w 47, a nawet 58% robi kilim każdego, którego spotka ten wirus. I porównują to specjaliści do Dawida XIX, mówią tak, Dawid XIX nie, to w ogóle nie był szkodliwy, miał tam 0,5% śmiertelności. Teraz mówią o tym, o czym mówili wszyscy oszołomieni oraz denialistyczni przedstawiciele naszej społeczności polskiej, że to chyba nie jest tak bardzo śmiertelne, jak mówią media. Wtedy też mówi o tym, że to jest bardzo śmiertelne i wszyscy się bardzo bali. W sensie wszyscy się bali, ale nie wszyscy wpadli w apopleksję i paranoję, żeby poddawać się polityce oficjalnej. Dzisiaj mamy na dzień dobry blisko 60% śmiertelności za sprawą tego nowego Dawida. No i to jest sytuacja tyle ciekawa, że ta zaraza wybucha na jakimś statku pasażerskim. Pogrzebałem tych informacjach na temat tego nowego Dawida. No więc ostatni raz była o nim mowa 3 lata temu, kiedy to z laboratorium w Australii zginęły jakieś próbki tego Dawida bardzo śmiertelnego. Wszyscy bardzo przyjęli tym przestraszyli. O Boże, gdzie to trafi? No i nigdy się do tej pory nie znalazła ta próbka, w sensie te próbki, które wtedy zaginęły. I teraz na jakimś statku się pojawia straszliwy wirus, który ma znowu wykasować całą ludzkość i mamy szykować na kolejną pandemię. Powiem tak. To jest taka myśl, która do mnie przyszła przy okazji tej sytuacji i wiąże się właśnie z imigrantami, dlatego po imigrantach o tym mówię. Nie wpadło to wcześniej w ogóle, ale teraz jak mam pytanie. Jakim cudem do Europy, dzień w dzień, godzina po godzinie, przybywają setki tysięcy, w skali lat, miliony ludzi na jakichś łajbach, na jakichś pontonach, na kółeczkach tych takich dmuchanych, płyną w pław. Miliony ludzi w ciągu ostatnich lat, tak? Przez Morze Śródziemne płyną. Dopływają do naszych brzegów, wychodzą na tych brzegach, rozbiegają się i nie wybucha żadna epidemia w związku z tym. A teraz nagle statek wycieczkowy, na którym po prostu paru pasażerów jest na coś chorych, ma stworzyć taką sytuację, w której to nagle kolejna pandemia napada na całą Europę i wszyscy muszą się zacząć znowu czepić, bo już dzisiaj poszła informacja, są 4 dni po tym, jak zaczęła się ta informacja krążyć o tym choróbstwie, które przywożą ci ludzie ze statku. Już naukowcy powiedzieli, że siedzą nad czepionką i na pewno będzie bardzo szybko dostępna. Powtórzenie sytuacji z 20 roku, myślę, nie wiem, czy jest wykonalne, czy faktycznie może do niej dojść, bo po tym wszystkim, co się działo przez ostatnie lata, ludzie chyba trochę zwątpili w naukę oraz w informacje medyczne w szczególności, aczkolwiek trzeba przyznać, że jak się przyjrzeć społeczeństwu naszemu, nie tylko naszemu, to myślę sobie, że o ile ci wszyscy wielbiciele różnego rodzaju Dawidów dalej będą wierzyć w nowego, być może będzie ich mniej, na pewno będzie ich mniej, bo jednak ci ludzie nie są już psychicznie upośledzeni, to jeśli wprowadzi się znowu jakiekolwiek restrykcje, to spotkałem się z ogromnym buntem społecznym. Ale ten bunt przecież można przełamać za sprawą wojska, policji, obostrzeń, zwolnień z pracy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Sytuacja jest rozwojowa, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie mam zdania, w sensie moim zdaniem na dwoje babko wróżyła, być może czeka nas znowu to, co w 2020 roku. Z drugiej strony przecież teraz mamy graną wojnę z Rosją, także nie wiem do końca, o co chodzi z tą sytuacją, ale ta myśl o tym, że jakiś stateczek turystyczny miałby rozpocząć pandemię na całym kontynencie, a te miliony szturmujących nasz kontynent ludzi okazują się czyści, zdrowi, szlachetni i generalnie nieskażeni niczym, jakoś tak mi po głowie chodzi. Masz może na swoim komputerze, drogi widzu albo widzko, Google Chroma? To jest taka przeglądarka internetowa. Jeśli nie, to się w ogóle nie przejmuj. Nie słuchaj tego mnie teraz dalej przez parę minut. A jeśli masz, to pragnę powiedzieć, że w tym tygodniu branżowe serwisy poinformowały, że Google Chrome od kilku miesięcy zaciąga na nasze komputery pliki, które korzystają ze sztucznej inteligencji, które mają bardzo pomóc tej sztucznej inteligencji na naszym komputerze. Sęk w tym, że te pliki, które niby są sztuczną inteligencją w komputerze, łączą się ze sztuczną inteligencją gdzieś tam na serwerach Google'a. I za bardzo wiadomo, co robią. Wiadomo za to, że w niekontrolowany sposób korzystają z naszych zasobów, naszych komputerów. W niekontrolowany sposób wydobywają informacje z naszych komputerów i one trafiają gdzieś na serwery daleko za granicą, albo i w Polsce. W Polsce też jest trochę Google'owych serwerów. W każdym razie nasze komputery, które odpalamy codziennie, mając Google Chroma, pracują nie dla nas. Jeżeli więc w ciągu najbliższych miesięcy dostaniecie wysokie rachunki za prąd, sprawdźcie właśnie, czy nie macie czasem Chroma, który zrobił z naszych wszystkich komputerów, na których go używamy, komputery podłączone do globalnej sieci i pracujące dla kogoś innego. Był jakiś taki fajny pomysł, plan, w sensie wdrożony plan, to było SETI, czyli że jak miałeś komputer, to były lata 90. i chciałeś pomóc NASA w obliczeniach, a NASA wtedy miała sobą komputery, to można było włączyć swój komputer do sieci akademickiej, jakiejś ogólnoświatowej, w której to NASA korzystała i nasz komputer odpalony w nocy sobie pracował i te miliony komputerów rozsiane działało na rzecz NASA, to się nazywało SETI. W tym przypadku, po pierwsze, nikt nas nie informuje o tym, że instaluje coś na naszym komputerze, nikt nie mówi, co właściwie się dzieje z tym połączeniem naszym z serwerami Google'a. Nikt nie wie, co ten plik zainstalowany na naszym komputerze pobiera, co sprawdza i jak działa. I to nie jest sytuacja logiczna jak SETI, tylko to jest po prostu bezczelne, chamskie traktowanie użytkowników przeglądarki, która kiedyś była rewelacyjna, a dzisiaj coraz bardziej się przemula i chyba wiemy, dlaczego tak się dzieje. Także wszyscy, którzy muszą używać Chroma, proponuję, żeby go sobie zdeinstalowali. Wszyscy, którzy muszą go używać, tak jak ja, gdyż bez niego na przykład nie można wrzucić filmu na YouTube, który jest też własnością Google, myślę, że powinni pomyśleć nad tym, żeby go odpalić tylko właśnie do rzeczy, które są niezbędne do pracy, a poza tymi sytuacjami nie korzystać z Google Chroma, gdyż za tym programowaniem stoją rzeczy, które mogą nam po prostu zaszkodzić finansowo, jeżeli mamy coś wrażliwego na komputerach, wrażliwego także pod tym kątem. Wrócimy teraz sobie na Bliski Wschód do dwóch kolejnych informacji, które zamkną ten przegląd z wiadomości. Pierwsza pochodzi z Iranu. W Iranie miejscowi Żydzi oddali hołd lenny władzom irańskim, do tego nie przymuszani. Rabin irański, w sensie rabin żydowskiej diaspory w Iranie, przysiągł wierność państwu irańskiemu i strasznie ubliżał w trakcie tej ceremonii państwu Izrael. Wygląda na to więc, że jest antysejsmiczny. Smithom, choć nie do końca wiem, jak antysejsmitą może być rabin, ale wszystko na tym świecie jest możliwe, w związku z tym antysejsmicki rabin irański krytykuje rząd Izraela i oddaje cześć rządowi irańskiemu, który jest rządem muzułmańskim, z czego może wynikać, że Żydzi w Iranie czują się bezpieczniej pod rządami irańskimi, perskimi, muzułmańskimi, niż Żydzi zamieszkali w Izraelu pod rządami izraelskimi, żydowskimi, gdyż tam, jeżeli ktokolwiek ma inne zdanie niż opcja rządząca, może trafić na spore problemy życiowe, jeśli będzie się z tym za bardzo wychylał. Tak, przykładem tego niech będą różnego rodzaju Żydzi ortodoksyjni, których poniewiera policja izraelska na ulicach izraelskich miast, co jest też chyba antysejsmickie, tak mi się wydaje. Policja żydowska ma doświadczenia takie jeszcze z II wojny światowej, kiedy poniewierała hasydami i wszystkimi tymi osobami w space'ami, więc jest jakaś tradycja z kolei żydowska wewnętrzna, której się nie będziemy dotykać, ale sam fakt, że Żydzi mieszkający poza Izraelem wolą żyć poza Izraelem i mieszkać w Izraelu, też mi się daje do myślenia, jeśli chodzi o kwestię samego Izraela, który podaje się za obrońcę wszystkich Żydów na świecie, a tak naprawdę nie jest. I na koniec trzecia informacja, która jest ekstrasem tylko wyłącznie w PIT-u. Pierwszym była informacja o Poczcie Polskiej, drugim o ZX-ie, o tym, co nam się wewnątrz tego dzieje, a trzecią ostatnią dzisiaj informacją i ostatnią z tego pakietu ekskluzywów w tym programie jest info z Bliskiego Wschodu całego. Od dwóch tygodni pojawiają się liczne nagrania, informacje oraz dyskusje oraz newsy mówiące o tym, że na Bliskim Wschodzie nagle zaczął padać deszcz i to po prostu prostu potężne fale deszczu spadają tam od kilku tygodni. Wiele osób, w rzeki zapełniają się, Tygrys, Eufrat, po prostu były suche od ponad dekady. W tej chwili woda wre w tych rzekach. Turcja musi spuszczać ze swoich tam wodę, żeby po prostu nie uszkodzić tam. Ta woda płynie, są deszcze, ludzie stoją z komórkami, kręcą te deszcze, o czym się za chwilę jeszcze wspomnę. No i wygląda to na przedziwną sytuację, że na terennym pustyni, na którym dawien dawna nic nie padało, nagle są trwające całymi tygodniami ulewy. Wiele osób łączy to z sytuacją sprzed blisko już 3 miesięcy, kiedy to w amerykańskie bazy wojskowe na Bliskim Wschodzie zostały zbombardowane, wśród nich liczne radary, i istnieją takie teorie mówiące o tym, że prawdopodobnie możliwe się do tych teorii, że te radary zajmowały się między innymi kontrolą pogody, o czym wspominał jeden z byłych prezydentów Iranu, już nie żyjący od paru lat, że w ten sposób właśnie Amerykanie robią na Bliskim Wschodzie. I to się jakoś by łączyło nawet tak, że radar pogodowy, który miał kontrolować pogodę, został zniszczony i nagle tam, gdzie było sucho i jest mokro, padają deszcze i inne tego typu rzeczy. Ta teoria staje się teraz bardziej popularna. W związku z tym zadzwoniłem w tym tygodniu do moich przyjaciół, naszych przyjaciół, bo przecież razem budowaliśmy szkołę w Iraku, do Samiego i Dramiego, którzy mieszkają od siebie oddaleni dość spory dystans, w związku z tym w różnych miejscach funkcjonują. Obu spytałem, czy faktycznie pada. Pokazali mi, że pada. Obu spytałem, czy to normalne. Obecnie, czy to normalne. Więc mówią, że na ich terenach raz na dłuższy czas są takie okresy, kiedy bardzo, bardzo mocno pada i nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Z Iranem kontaktowałem się także i oni też twierdzą, że przesadzone nie są informacje o tym, że jest to jakaś sytuacja związana z Amerykanami, aczkolwiek cała trójka, wszystkie 3 kontakty na tym terenie nasze mówią, że jeśli ta sytuacja potrwa dłużej niż te kilka tygodni oraz okaże się, że w przyszłym roku też będzie taka sytuacja miała miejsce w tym samym czasie, wtedy zacząć się warto zastanawiać, czy może w tej nowej teorii nie jest jakiś ziarnko prawdy. Jak na razie jest to zwykła sytuacja, nie wywołująca żadnego zainteresowania na Bliskim Wschodzie i wybucha do rozmiarów ogromnej teorii spiskowej, włącznie poza terenami, które nawiedziły ulewy w ciągu ostatnich tygodni. Szanowni Państwo, zapraszam w tym tygodniu na wywiad z panem Romanem Fritzem, to jest poseł Korony, Grzegorza Brauna. Byłem specjalnie, żeby z nim rozmawiać w tym tygodniu w Rybniku i to się pojawi na pewno w tym tygodniu. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają mój program za wpłaty na konto Fundacji Polityko. I na koniec wam powiem, że nie wiem, czy się gadałem długo, czy krótko, ale powiem wam tak, że dzisiaj cały dzień gdzieś do mnie docierały fragmenty rozmowy Stanowskiego z Yahirą. I to mi tak wyjałowiło emocjonalnie, intelektualnie, nie dlatego, żebym się przejął tym, co nam mówi, tylko kwestia tego, że człowiek na takim poziomie jak ona reprezentuje jakichś Polaków i ci nasi rodacy muszą być jeszcze głupsi od niej, jest dość paraliżująca, że odebrał mi dzisiaj jakoś ochotę do życia. Zaraz do życia wrócę, na pewno w środku tygodnia, gdy spotkamy się z Romanem Fritzem, a Państwu dziękuję za uwagę i życzę naprawdę cudownego wieczoru, cudownego weekendu. Rafał Doga-Frąckiewicz specjalnie dla Państwa kończy program, który rozpoczął jakiś czas temu. Pa!
Powstaje pytanie, kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji? Ku antysocjalistycznej awanturze. Trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno.